bez wątpienia wyjechała zadowolona, bo jedną z konkluzji szczytu jest zobowiązanie do wsparcia walczącego kraju w kwocie 140 miliardów euro. Z Ankary Cezary Jaszczyk, TOK FM.
Z Wołodymyrem Zełańskim godzinę rozmawiał w Ankarze Karol Nawrocki. Polski prezydent po spotkaniu powiedział, że nie udało mu się przekonać ukraińskiego przywódcy do zmiany zdania w sprawie gloryfikowania symboli i osób związanych z ukraińską powstańczą armią.
Nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie oczywiście kwestie ukraińczej powstańczej armii, symboli UPA są nienegocjowalne.
Nawrocki podkreślił, że niezmienne w relacjach Ukrainy i Polski pozostaje nastawienie do Rosji jako agresora i głównego zagrożenia dla obu państw. To była ważna i potrzebna rozmowa. Nasze kraje potrzebują tylko silnych relacji, napisał po spotkaniu Wołodymyr Zełenski. A do sporu polsko-ukraińskiego o UPA odniósł się Parlament Europejski. Europosłowie przyjęli rezolucję, w której wyrazili ubolewanie z powodu nadania przez prezydenta Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA do rodziny państw Unii Europejskiej. Nie da się wejść na skróty, omijając prawdę historyczną, komentował wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski.
Polska jako członek ma wpływy. Parlament Europejski wymaga, aby wartości europejskie, a więc poszanowanie dla prawdy historycznej i pamięci ofiar ekstremizmów. To jest jeden z tych warunków, które trzeba spełnić, aby wejść do naszej rodziny.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotyczy procesu akcesyjnego Ukrainy. Napisano w niej, że wywołana przez Zełenskiego eskalacja szkodzi stosunkom dobrosąsiedzkim z Polską oraz wcześniejszym wysiłkom na rzecz rozwiązania historycznych sporów. Na polecenie prezydenta Donalda Trumpa siły USA przeprowadziły w nocy kolejne uderzenia na Iran. Amerykanie podkreślają, że ataki są odpowiedzią na niedawną, nieuzasadnioną agresję wobec statków handlowych i cywilnych załóg w cieśninie Ormus. Irańskie media informują o licznych eksplozjach i zniszczeniach w całym kraju. W odwecie irańskie wojska ostrzelały amerykańskie cele w Bahrajnie i Kuwejcie. Według relacji irańskich mediów głównymi celami amerykańskich ataków były obiekty infrastruktury przemysłowej, głównie energetycznej oraz wydobycia ropy naftowej, a także militarnej. Uderzenie było spodziewane, bo Donald Trump zapowiedział je wczoraj. To była druga noc z rzędu, w której wojska amerykańskie atakowały Iran. Z tego powodu wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się przewagą spadków wśród głównych indeksów. Mocno drożała ropa naftowa. Tymczasowa prezydent Wenezueli Delcy Rodriguez zwróciła się do króla Wielkiej Brytanii, Karola III, z prośbą o odblokowanie objętego sankcjami wenezuelskiego złota. Wyjaśniła, że kruszec posłużyłby do odbudowy kraju po tragicznym, podwójnym trzęsieniu ziemi z końca czerwca. Liczba ofiar żywiołu wzrosła właśnie do 3811. Niemal 18 tysięcy osób straciło dach nad głową. Większość przebywa w tymczasowych obozowiskach. Za chwilę poranek TOK FM, najpierw jednak prognoza pogody.
Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
Może przelotnie padać przez cały dzień, szczególnie we wschodniej połowie kraju. 14 stopni pokażą termometry w Zakopanem, 15 w Suwałkach, 16 w Białymstoku i Olsztynie, 18 w Rzeszowie i Gdańsku, 19 w Lublinie i Koszalinie, 20 w Warszawie, Łodzi, Kielcach, Toruniu i Bydgoszczy, 21 w Katowicach i Krakowie, 22 będzie w Szczecinie, Gorzowie, Poznaniu, Wrocławiu i Opolu, a najcieplej 23 w Zielonej Górze.
Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Czwartkowy poranek w Radiu TOK FM. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam do dziewiątej, a zaczynamy oczywiście nasze spotkanie jak zawsze od przeglądu prasy i proponuję na początek informację, która od rana może uradować serce, podnieść na duchu, bo dotyczy problemów Rosji. Rzeczpospolita pisze o tym w kilku artykułach. Rozpętana przez Putina i jego dwór wojna pożera rosyjską gospodarkę. Bankom grozi wybuchowy kryzys, prywatne firmy pogrążają się w niespłacanych długach, zbrojeniówka dochodzi do granic swoich możliwości, a kraj coraz mocniej drąży kryzys paliwowy. I ten artykuł Iwony Trusewicz jest ilustrowany zdjęciem ze stacji benzynowej rosyjskiej. Kolejka samochodów, rzecz jasna, informacja w kolejkach po paliwo w Rosji. Trzeba stać nawet do dobę, ale kilka stron wcześniej Rusłan Szoszyn w Rzeczpospolitej w swojej analizie też opisuje, jak Rosjanom z tego powodu puszczają nerwy. Na stacjach codziennie dochodzi do kłótni i bujek, bo samochody rządowe i uczestnicy tak zwanej specjalnej operacji wojskowej, tak oficjalnie wciąż jest nazywana wojna z Ukrainą, mają pierwszeństwo. Na stacji w miejscowości Ust-Ordyński w obwodzie irkuckim policjant musiał sięgnąć po broń, by uspokoić agresywnego mężczyznę, który próbował wepchnąć się samochodem bez kolejki. Rosjanie ruszyli po benzynę do Kazachstanu i na Białoruś, tworząc wielokilometrowe korki na granicach z sąsiednimi państwami. Wracając do pierwszego tekstu, czy to wszystko rozsadzi Rosję od wewnątrz, na co mamy nadzieję od samego początku, kiedy uruchomione zostały sankcje, jak Państwo wiedzą? Kieloński Instytut Gospodarki Światowej w obszernym czerwcowym raporcie Koniec gry. Stan rosyjskiej gospodarki doszedł do wniosku, że Rosja nie stoi jeszcze przed gospodarczym krachem, straciła jednak mocne podstawy finansowe i jest znacznie bardziej niż wcześniej uzależniona od bieżących dochodów z ropy, kondycji przeciążonego systemu bankowego oraz dostępu do chińskich technologii. Dlatego podkreślają autorzy raportu, 2026 rok może być momentem szczególnej podatności rosyjskiej gospodarki na dobrze wymierzoną presję ekonomiczną. Teraz trzeba tylko tę presję zastosować. W gazetach także sporo komentarzy po konferencji wczorajszej ministra zdrowia Sobierańskiej Grendy. Nie są to komentarze w takim entuzjastycznym duchu. Dominika Pietrzyk w Rzeczpospolitej. Po aferze z gigantycznymi zarobkami lekarzy rząd musiał pokazać, że odzyskuje kontrolę nad ochroną zdrowia. Zapowiedziane reformy mają jednak przede wszystkim obniżyć temperaturę politycznego sporu. Uspokojenie nastrojów to jednak nie to samo, co zreformowanie systemu, bo pomysły resortu zdrowia trzeba jeszcze przekuć w projekty przepisów, a te uchwalić i położyć na biurku prezydenta. Do tego droga jest daleka i kręta. Co więcej, żeby zreformować system, trzeba przyciąć rosnące koszty. A jak powiedziała podczas konferencji prasowej minister zdrowia, nie rozmawiamy dziś o oszczędnościach. Kierownictwo resortu na razie zostaje, będzie dawać twarz zapowiadanym zmianom. Jeśli te się nie powiodą, premier ma kogo obarczyć odpowiedzialnością i może nadal uspokajać elektorat, zapowiadając konsekwencje personalne. Dziennik Gazeta Prawna pisze, w tym planie, w planie resortu zdrowia, widać też stały odruch polskiej polityki zdrowotnej. Reformujemy to, co właśnie wybuchło. Premier zażądał szybkich rekomendacji, opinia publiczna oczekiwała reakcji. Pacjenci chcieli usłyszeć, że nikt nie będzie leczony szybciej, bo zna właściwego człowieka. Tyle, że nawet najlepsza reakcja na skandal nie oznacza jeszcze reformy systemu. No to teraz trochę naszej bieżącej polityki. Wracam do Rzeczpospolitej, bo tutaj Zuzanna Dąbrowska ze swoim felietonem o tym, że wszystkie czarne konie się ochwaciły. Z wielu analiz i sondaży wynika, że w Polsce wciąż pozostaje sporo miejsca na nowe ugrupowanie polityczne. To trochę wynik rozczarowania tymi, które istnieją, trochę potrzeba nowości i dość powszechne przekonanie, że świat polityki zajmuje się sam sobą i zwykłym ludziom potrzebny jest jak rybie rower. W obecnej kadencji nie pojawiła się jeszcze żadna nowa inicjatywa polityczna, oprócz powstania obozu prezydenckiego, który mozolnie budowany wciąż ma ambicje poprowadzenia prawicy po konstytucyjną większość, ale partią polityczną jednak nie jest. I to prezydentowi zarazem pomaga, jak i przeszkadza. Często do tej pory rolę Beniaminka w wyborach grała jakaś partia mniej lub bardziej antysystemowa, utworzona na fali dobrego wyniku czarnego konia w wyborach prezydenckich, Pawła Kukiza czy Szymona Hołowni. Zdarzały się też przedsięwzięcia marketingowo-biznesowe, takie jak Ruch Palikota. Ostatnio kawałek miejsca w sali plenarnej Sejmu wyrąbał sobie Grzegorz Braun, ale on zrobił to drogą klasyczną, czyli zmuszając groszącą awanturą partię matkę Konfederację do rozłamu, a potem żywiąc się jej kosztem. Zamiast jednak skrajną prawicę w ten sposób osłabić, utuczył ją i zradykalizował. A co teraz? W drodze na swoje jest tylko Mateusz Morawiecki z kolegami. Po drugiej stronie sceny panuje za to błogi spokój organizacyjny. Wszystkie czarne konie się ochwaciły, PSL się twardo targuje, a Nowa Lewica i Razem same nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Za to Koalicja Obywatelska jako samotny biały żagiel na czele rankingów tak intensywnie ustawia się pod wiatr historii, że nie dostrzega, skąd on wieje, a ten po raz kolejny w Polsce chce wywiać elity i poczucie społecznego odrzucenia przez polityków. W Gazecie Wyborczej Paweł Gawlik, o tym, czy można wyobrazić sobie Polskę bez synekur. I wspomina wydarzenia sprzed kilkunastu lat. To już nie jest epoka bezpartyjnych fachowców, mówił Wyborczej. W 2013 roku polityk SLD Ireneusz Tondera, gdy wraz z Iwoną Szpalą konfrontowaliśmy go z listą polityków zatrudnionych na czele miejskich spółek w Warszawie za rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz. W Radzie Nadzorczej Stołecznego Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych zasiadał wówczas gliwicki polityk SLD Marek Widuch. W Radzie Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych częstochowski radny SLD Tomasz Blukacz. W zarządzie Pałacu Kultury i Nauki ważny wówczas polityk lewicy Sebastian Wierzbicki. Nasz raport o stanie upartyjnienia miejskich spółek wzbudził wówczas pewne poruszenie, choć nie był pierwszy ani ostatni. Nie wywołał jednak żadnych politycznych konsekwencji, a i ówczesna opozycja krytykowała te działania raczej niemrawo. Wizja odpartyjnienia państwowych i samorządowych spółek oznaczała bowiem dla polityków wszystkich opcji zerwanie z całym mechanizmem funkcjonowania partii politycznych. Czy inna polityka jest możliwa? Pyta Paweł Gawlik. Taka, w której ludzi do pracy przy kampaniach wyborczych motywuje coś innego niż wizja synekury. Jednym z rozwiązań byłoby poszerzenie listy płatnych stanowisk w samych partiach. Moi rozmówcy podkreślają, że partie w Polsce działają według dość niefunkcjonalnego modelu, zgodnie z którym płace w partii są niewysokie, bo pieniądze, wcale nie małe, w całości przeznaczane są na kampanie wyborcze. Gdyby jednak wokół partii powstały rozbudowane think tanki opłacające ludzi w terenie i korzystające z wyników ich pracy podczas wyborów, rozmarzył się jeden z moich rozmówców, byłoby to z korzyścią dla wszystkich. Zaraz jednak zastrzegł, że w odróżnieniu od synekru z pracy w takich think tankach trzeba byłoby działaczy rozliczać, bo zależałby od niej wyborczy rezultat. Więc chyba trzeba porzucić nadzieję na to, że inna polityka jest możliwa, bo po co płacić z pieniędzy partyjnych ludziom, skoro można z tych publicznych, prawda, powtykać ich w rozmaite miejsca, niech tam zarabiają, a na rzecz partii niechaj pracują za darmo, przecież mają z tej partii ewidentną korzyść. Oczywiście ten tekst nawiązuje też do tej deklaracji Rafała Trzaskowskiego z zeszłego piątku, kiedy to prezydent Warszawy powiedział, że do końca lipca działacze partyjni mają czas na to, żeby zdecydować, czy legitymacja partyjna, czy też właśnie jakaś synekura. Czy to coś zmieni? No pewnie zmniejszy się liczba członków Koalicji Obywatelskiej, mniej osób będzie płaciło składki, trochę biedniejsza będzie Koalicja Obywatelska, ale pieniądze potężne płyną z budżetu, więc chyba się tego za bardzo nie odczuje. W Gazecie Wyborczej także wywiad z generałem Bogusławem Packiem i sporo takich wątków dotyczących tej awantury partyjnej, politycznej o to, że rząd przekazał kilka pocisków do systemu Patriot Ukrainie wiosną tego roku. Bogusław Pacek mówi tak: pokazujemy światu, że w amoku walki o sondaże sami odkrywamy karty. Dla rosyjskich służb jesteśmy przerażająco przewidywalni i łatwi do manipulowania. Putin z całą pewnością zaciera ręce. Rosyjskie służby dostają kluczowe dane podane na tacy. To, co trafia do Moskwy, jest efektem nie skomplikowanych operacji szpiegowskich, ale bezpośrednim rezultatem naszej wojny polsko-polskiej. Cenę za ten destrukcyjny spór płaci dziś bezpieczeństwo państwa. Dajemy Moskwie bezcenną wiedzę o faktycznej kondycji odporności naszego państwa. Obnażamy w ten sposób również chwiejną skalę odpowiedzialności elit politycznych za losy kraju. Nawet w Ukrainie, która walczy o przetrwanie, do głosu dochodzą dziś cele inne niż czysta obrona kraju. Wewnętrzna polityka sporu i walka o wpływy wracają na stół mimo trwającej wojny. Jeśli nawet w obliczu bomb politycy nie potrafią odpuścić kłótni, to co dopiero mówić o naszym polskim podwórku? Dlaczego prezydent Zełenski tak bardzo walczy o nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA? Odpowiedź jest prosta, chodzi o słupki wyborcze. Na powrót wyrasta na postać, która jest w stanie utrzymać władzę. I jeszcze na koniec wrócę do Rzeczpospolitej, bo tam takie śledztwo dziennikarskie i dr Emil Jędrzejewski, ten, który teraz oskarża Dawida Kacprzyka, miał być też zamieszany w sprawę Sławomira Nowaka. Sławomir Nowak, były minister sportu w pierwszym rządzie Donalda Tuska, został w 2021 roku oskarżony o kilkanaście przestępstw. Główne oskarżenia dotyczyły przyjmowania łapówek, a mniej znanym wątkiem było podżeganie jednego z lekarzy do sfałszowania L4 dla Nowaka. Informacje Rzeczpospolitej wskazują na doktora Jędrzejewskiego, Kowalskiego, chirurga, który ujawnił szereg patologii w szpitalu południowym w Warszawie. Te informacje wyszły na jaw przez to, że Nowak był Pegasusem podsłuchiwany, rzecz jasna. Tak zwana kontrola operacyjna, o tym wiemy, za zgodą sądu. No i nagrali Nowaka, kiedy zadzwonił do lekarza, miał prosić go o wystawienie zaświadczenia potrzebnego do usprawiedliwienia swojej nieobecności w pracy. Rozmowa ta miała zostać przeprowadzona w czerwcu i w październiku 2018 roku. Lekarz miał przytaknąć, teraz dr Jędrzejewski mówi, że nie doszło do takiej rozmowy, może chodziło o kogoś innego, mnie w każdym razie nie namawiał, no ale najważniejsze w tej sprawie jest to, że Jędrzejewski ostatecznie takiego zwolnienia Nowakowi nie dał, więc to Nowak ma z tego tytułu zarzuty, a nie dr Jędrzejewski, bo to Nowak podżegał do tego, żeby takie fałszywe zaświadczenie lekarskie otrzymać. Czas na przegląd prasy już dobiegł końca. Teraz zapraszam Państwa na informacje, a po informacjach mój i Państwa pierwszy gość, profesor Włodzimierz Marciniak, politolog, były ambasador Polski w Federacji Rosyjskiej.
Autopromocja.
Piłka jest okrągła.
A nas jest dwóch.
Kraje są trzy.
A mistrz będzie jeden.
O zmaganiach najlepszych piłkarskich drużyn świata mówimy w specjalnej audycji.
Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 18.20.
Zapraszamy.
Przemysław Pozowski
i Michał Waszkiewicz.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
Au! Znów ten ból.
Bolesna zmiana w jamie ustnej?
Mm-hmm.
To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
O.
Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
Dezaftan. Szybki sposób na afty.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
Bo w Media
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.21, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Podczas szczytu NATO w Ankarze udało się uniknąć konfliktu, a prezydent USA Donald Trump zaskoczył sojuszników pozytywnym tonem, piszą amerykańskie media. Podczas spotkania za zamkniętymi drzwiami Trump chwalił kraje, które dużo wydają na obronność, a tych państw, których wydatków nie uznaje za wystarczające, nie wymienił z nazwy. Media zwróciły też uwagę na zmianę tonu prezydenta wobec Ukrainy, która ponownie jest w łaskach Białego Domu. Dzisiaj zakończą się uroczystości pogrzebowe najwyższego przywódcy duchowego i politycznego Iranu, Alego Chameneiego, który zginął 28 lutego w pierwszym dniu wojny USA i Izraela z Iranem. Szczątki Ajatollaha zostaną pochowane w jego rodzinnym mieście Meszhedzie. Władze szacują, że w rozpoczętym w sobotę w irańskiej stolicy w Teheranie trzydniowym hołdzie narodowym wzięło udział od 15 do 20 milionów osób. Funkcjonariusze Podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej na przejściu granicznym w Krościenku w powiecie bieszczadzkim wykryli nielegalny przewóz trzech sztabek złota wartych 1,5 miliona złotych. Ukryła je przy sobie obywatelka Ukrainy. Były w saszetkach pod jej odzieżą. W TOK FM teraz sport.
Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
Thank you.
Michał Waszkiewicz, zapraszam. Zaczęło 48, zostało już tylko 8. Czas na ćwierćfinały piłkarskich mistrzostw świata. Dziś wieczorem o 22:00 Francja zagra z Marokiem. Trójkolorowi to na tym etapie główni faworyci do tytułu, ale selekcjoner Didier Deschamps przypomina, że ich rywalem będzie czwarta drużyna mistrzostw świata w Katarze.
Nie wiem, czy zrobili krok naprzód, ale utrzymują dobrą formę. Byli chociażby w finale Pucharu Narodów Afryki. Gra tam kilku bardzo dobrych zawodników, którzy doskonale znają moich graczy, ale moi zawodnicy też ich znają. Przecież czasami grają w tym samym klubie, a nawet są przyjaciółmi. To jest więc drużyna, która bardzo dobrze się zna. Widać, że jest trochę zmian po tym, jak przyszedł nowy trener, ale to są drobne niuanse, więc wiemy, czego się spodziewać.
Selekcjoner Maroka Mohamed Ouabi zapewnia, że jego zespół Francuzów się nie boi. Szczerze mówiąc, jesteśmy bardzo spokojni i pewni naszego planu na grę, naszego podejścia oraz sposobu, w jaki przygotowaliśmy się do tego meczu. Prawdę mówiąc, miałem nieco więcej obaw przed meczem z Kanadą, nie ze względu na zespół, z którym się mierzyliśmy, ale ze względu na samopoczucie moich piłkarzy i to, jak podejdą do tamtego spotkania. Tym razem jednak widzę, że są maksymalnie skoncentrowani i zmotywowani. Mecz Francji z Marokiem o 22:00. Jutro Hiszpania zagra z Belgią, w sobotę wieczorem Anglia z Norwegią, a potem w nocy Argentyna ze Szwajcarią. W USA ćwierćfinały, a w Londynie rozpoczynają się już półfinały wielkoszlemowego turnieju tenisowego. Dziś na wimbledońskich kortach zagrają panie. Najpierw Czeszka Karolina Muchowa zmierzy się z Amerykanką Coco Gauff, a po nich Ukrainka Marta Kostiuk, która wczoraj pokonała Włoszkę Jasmine Paolini, zagra z Czeszką Lindą Noskową, która również wczoraj wyeliminowała Belgijkę Elise Mertens. Panowie o finał powalczą jutro. Rewelacja turnieju, grający z dziką kartą Brytyjczyk Artur Ferry, zagra z Aleksandrem Zwieriewem z Niemiec. W drugim półfinale Nowak Dżokowicz zmierzy się z liderem światowego rankingu Jannikiem Sinnerem. Olaf Kuj wygrał w miejscowości Pau piąty etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Holender najszybciej finiszował z okrojonego po kraksach peletonu. Żółtą koszulkę lidera zachował Norwek Torstein Tren. Faworyci wyścigu Tadej Pogaczar i Jonas Vingegaard są na czwartym i piątym miejscu z niemal 8-minutową stratą do lidera. A teraz czas na prognozę pogody.
Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
We wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, do tego burze miejscami w centrum oraz na wschodzie. Termometry pokażą najwyżej od 14 stopni na wschodzie oraz na Podhalu, około 20 w centrum, do 23 na zachodzie.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
W czwartkowym poranku nasz pierwszy gość, profesor Włodzimierz Marciniak, politolog, były ambasador Polski w Federacji Rosyjskiej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry pani, kłaniam się państwu.
W sobotę 11 lipca przypada Narodowy Dzień Pamięci o Polakach ofiarach ludobójstwa dokonanego przez UON i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. To jest oczywiście co roku newralgiczny moment w stosunkach polsko-ukraińskich. Teraz to napięcie jest jeszcze większe. Zawsze ten moment jest wykorzystywany przez Rosję. I teraz też portal Ukraińska Prawda donosi, że Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa wkroczyła w aktywną fazę specjalnej operacji mającej na celu rozpowszechnianie rzekomych archiwalnych dokumentów dotyczących tragedii wołyńskiej. I wiemy, że na przykład po raz kolejny odtajniono, w cudzysłowie, bo już raz odtajniano w 24 roku taki dokument, że agent NKWD był świadkiem zamordowania przez członków UPA 11 księży i 2000 Polaków we Włodzimierzu Wołyńskim 18 lipca 1943 roku. To akurat jest fałszywka. Tym już zajęli się polscy historycy i to zweryfikowali negatywnie. Tylko zastanawiam się, czy Rosja musi się trudzić i wykonywać te roboty, skoro Polacy i Ukraińcy doskonale się tym zajęli sami.
No tak, ale to tym bardziej nie bardzo widzę, jaki był sens tego komunikatu ukraińskiego, bo to chyba rządowe Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji.
Tak.
Podało takie ostrzeżenie, że Rosjanie jakąś operację planują i tak dalej, natomiast w sumie to, co opublikowali na stronie Federalnej Służby Bezpieczeństwa, No tam jest jeden skserowany dokument i ojej, dwa zdjęcia chyba jeszcze do tego dołączone. A to, o czym pani redaktor mówi, to jest po prostu omówione tylko w czymś w rodzaju artykułu wstępnego do tej publikacji. To wszystko. Czyli nic. Czyli w ogóle nie było żadnej operacji dezinformacyjnej. Jeśli chodzi o te zdjęcia, no to one są prawdziwe i nikt tego nie kwestionował. Ta sprawa doniesienia jakiegoś agenta, czy to w ogóle to doniesienie jest prawdziwe, ja nie mówię o treści, tylko czy agent, bo przecież agent może i fałszywe doniesienia składać, czy jest prawdziwe, czy nie, to ja nie wiem, ale to jest sprawa znana chyba, wydaje mi się, od początku lat 2000. Już wtedy analizowano to i to po historycy polscy i ukraińscy.
Panie profesorze, pan chce nam powiedzieć, że Rosja w takim razie nic nie robiła w tej sprawie, bo myśmy już ogarnęli temat, tak?
No jeśli konkretnie mówić o tej publikacji, no to nie była żadna jakaś, żadna operacja specjalna. Nie, no Rosjanie, ale wydaje mi się, no Rosjanie po prostu starają się maksymalnie wykorzystać. Gdy ja byłem ambasadorem...
Ale zaraz, to maksymalnie chcą wykorzystać, wykorzystują te istniejące konflikty i napięcia, zaostrzają sytuację, pogłębiają, czyli coś robią, czy zdanie pana profesora, niczego już robić nie muszą i niczego nie robią, bo z pierwszej części pańskiej wypowiedzi wywnioskowałam, że właściwie żadnej specjalnej operacji nie ma. Natomiast na przykład Okopres donosi, że sam dyrektor rosyjskiego kontrwywiadu FSB, Aleksandr Bortnikow, ma odpowiadać za wszelkie rosyjskie operacje informacyjne, których celem jest doprowadzenie do rozłamu między Polską a Ukrainą. Trudzi się Rosja, czy się nie trudzi, zdaniem pana i podług pańskich obserwacji?
No, tam jest w publikacji Okopres drobna pomyłka. Bortnikow jest szefem FSB, a nie szefem kontrwywiadu FSB, czyli no, szefem wyższego szczebla, że tak powiem. Ja mówiłem, miałem na myśli tylko ten konkretnie komunikat ukraiński, który ewidentnie no sam wprowadzał błąd, bo nic takiego nie było i Rosjanie niczego nie wykonali. No zwłaszcza że rozmowa jest tylko wokół tego, a w zasadzie po co wyciągnęli coś, co już jest od dawna znane i wszyscy wiedzą, że to jest nieprawda, tak? Czyli nie wrzucili niczego tak naprawdę nowego.
No panie profesorze, pan wybaczy, ale pan po raz trzeci mówi to samo, więc pójdźmy dalej, bo ja cały czas chcę się od pana dowiedzieć, czy pan, obserwując Rosję, zauważa jakieś takie działania, czy wracamy do pańskiej tezy, że Rosjanie już nie próbują antagonizować Polaków i Ukraińców, bo to byłaby ciekawa teza.
No wie pan, akurat politycy ukraińscy tyle robią, że tutaj już wiele naprawdę nie trzeba. Nie, no oczywiście, że są wypowiedzi, tylko no na przykład ostatnio Madame Zacharowa tam się popisała taką wypowiedzią, że oni ostrzegali Polaków, że właśnie tak z Ukraińcami będzie. No ale czy to w ogóle w jakimkolwiek stopniu aby komplikuje nasze dwustronne relacje polsko-ukraińskie, cokolwiek dodaje do złożoności tych problemów, tak w sensie konkretnym? Czy tylko jest po prostu no takim wyrazem satysfakcji, zadowolenia Rosjan, że do tego sporu, tak, polsko-ukraińskiego, który jest sporem trwającym od dawna, dochodzi także w czasie wojny i on następuje jego zaognienie teraz.
A uważa pan, że Ukraina się radykalizuje?
Radykalizuje. No takie słowo... Gdy najpierw zapowiedzi decyzji prezydenta Nawrockiego o możliwości odebrania orderu, a potem już po samej decyzji, ukazały się komunikaty, już takie oficjalne komunikaty prezydenta Zełenskiego, potem się tam wypowiadał minister spraw zagranicznych Ukrainy i kilku jeszcze innych polityków, no szef jego urzędu, Budanow, no to ja zwróciłem uwagę na słownictwo, leksykę tych dokumentów. I rzuciło mi się w oczy, że one są bardzo podobne do szeregu oficjalnych komunikatów moskiewskich pod adresem Polski. Na przykład zarzucanie politykom polskim, że oni się kierują względami elektoralnymi, zabiegają w ten sposób o poklask u części wyborców, a nie ma to żadnej wartości merytorycznej. To Rosjanie to uwielbiają, takie sformułowania.
Może to jest ta sama sowiecka szkoła dyplomacji.
No tak,
Pytam o tę radykalizację, bo wróciłam też do wydarzeń sprzed 3 lat, to była wtedy 80. rocznica rzezi wołyńskiej, czyli wiosna lato 23. I zastanawiam się, czy coś się zmieniło w ostatnim czasie po stronie Kijowa, bo kiedy wtedy rzecznik MSZ-u Łukasz Jasina mówił, że prezydent Zełenski powinien wziąć jako Ukraina większą odpowiedzialność, jakiś przepraszam, prosimy o wybaczenie i tak dalej, to natychmiast zareagował na te słowa ambasador Ukrainy w Polsce i napisał tak, właściwie teraz słyszymy to samo. Wszelkie próby narzucania prezydentowi Ukrainy lub Ukrainie tego, co powinniśmy zrobić w związku z naszą wspólną przeszłością, są niedopuszczalne i godne ubolewania. Tyle, że wtedy łagodniejsza była reakcja strony polskiej, bo głos zabrał wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński, który powiedział tak, nie chodzi o to, żeby wymuszać przeprosiny, działania zmierzające do pojednania w sprawie zbrodni wołyńskiej, chodzi o proces zrozumienia i edukacja. Teraz to chyba też my jesteśmy bardziej radykalni w naszych komentarzach, bo już abstrahując od tej decyzji, chyba jednak trochę nadmiarowej prezydenta Nawrockiego, może zdaniem pana nie, to jednak to, co zrobił Wołodymyr Zełenski 26 maja, czyli to nadanie imienia jednostce wojskowej, imienia bohaterów UPA, zostało potępione przez całą polską klasę polityczną.
No tak, no tutaj nastąpiła wyraźna zmiana, ale wydaje mi się, że to jest chyba efekt jakiego emocjonalnego, ale chyba też i faktycznego rozchodzenia się Polski i Ukrainy. Ukraina no wyraźnie dba o swoje własne interesy, a my sobie coraz większym stopniu zdajemy z tego sprawę i większa przynajmniej no na razie raczej w sferze werbalnej, deklaratywnej, ale nasza asertywność. To niewątpliwie. Natomiast tak jak pani redaktor powiedziała, ten proces się zaczął oczywiście dużo wcześniej. No, brak jakiegoś wzajemnego zrozumienia i nieumiejętność wspólnego postępowania, no to jest pytanie, kiedy to się zaczęło. Czy to się zaczęło od tragedii w Przewodowie, czy jeszcze wcześniej? No wiadomo, że pamiętamy o tym, że prezydent Zełenski wykonywał bardzo takie nieprzyjazne, nieeleganckie gesty w stosunku do prezydenta Dudy. No wtedy my żeśmy rzeczywiście to tak łagodnie na to reagowali. No teraz sytuacja jest inna. No, prezydent Nawrocki jest innym politykiem, jest inaczej postępuje i bardziej zdecydowanie. I to tak faktycznie jest po prostu, ale wydaje mi się, że raczej przyczyny tkwią w sferze obiektywnej, rozchodzenia się coraz bardziej naszych interesów, a ta sfera historyczna, no po prostu w tej sferze historycznej widzimy tego skutki. No, ona jest tak bardzo potencjalnie zapalna, budzi dużo emocji po jednej, po drugiej stronie i tak dalej, więc w niej się to się najbardziej ujawnia. Ale to, że Ukraina teraz, zwłaszcza na fali pewnych sukcesów zbrojnych, no dąży do zajęcia pozycji takiego regionalnego mocarstwa, no to jest chyba dosyć oczywiste. No i tak oni przemawiają przecież, politycy ukraińscy. Oni przemawiają właśnie językiem ultimatów, żądań, gróźb niekiedy zupełnie inaczej niż to było. Wydaje mi się, że dużo inaczej niż to było na początku wojny.
No, na początku wojny zupełnie inna była sytuacja
Ukrainy. Oczywiście.
Natomiast oczywiście jeszcze dodajmy, że wczoraj było spotkanie Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim. Ta rozmowa trwała godzinę, ale jak mówił potem polski prezydent, nie udało się nam rozwiązać kwestii historycznych. Profesor Włodzimierz Marciniak, był ambasador Polski Federacji Rosyjskiej. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.
Joanna Wicha, posłanka Nowej Lewicy i przewodnicząca Sejmowej Podkomisji do Spraw Zdrowia Publicznego, będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
Czyli?
Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
Ale duża.
O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
To co?
To do Media Expert.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
A o ile?
35 groszy taniej na litrze.
Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
Tak.
A jak lemoniadę?
No też.
To poprosimy.
Ale co?
Wszystko.
Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. To proste. Od czwartku 9 do soboty 11 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 13 do 15 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Ministra zdrowia spotka się dziś z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej. Wśród tematów rozmów są planowane zmiany w ochronie zdrowia, przedstawione wczoraj przez Jolantę Sobierańską-Grędę, w tym ograniczenie czasu pracy lekarzy i limit wynagrodzeń medyków. Politycy w zależności od barw partyjnych różnie oceniają propozycje zmian. Mówią lekarz, senator PiSu Stanisław Karczewski, pielęgniarka, posłanka Lewicy Joanna Wicha, Marek Sawicki z PSL-u i kardiolożka, senatorka Agnieszka Gorgoń-Komor z Koalicji Obywatelskiej.
Żeby cokolwiek zmienić w służbie zdrowia, trzeba mieć oparcie polityczne, bo trzeba podejmować polityczne decyzje, a pani minister takiego wsparcia politycznego nie miała, nie ma i najprawdopodobniej mieć nie będzie.
Byłam zaskoczona pozytywnie, bo nie spodziewałam się aż tylu odważnych propozycji. Liczę na to, że to będzie gdzieś zapisane kredą w kominie i pani ministra się z tego nie wycofa.
Za mało, dużo za mało. Myślałam, że po tak głębokim kryzysie i tych propozycjach, które z różnych stron sceny politycznej i ekspertów do pani minister wpływał i że z tych podpowiedzi skorzystali.
Szkoda, że muszą być wybuchnąć jakieś afery, żeby dopiero wziąć jakieś wyciągnąć wnioski. Ja już jako parlamentarzystka, jako lekarka, która pracuje w systemie od wielu lat, mówiłam o tym, żeby jednak wypowiedzieć też wojnę patozarobkom.
Do tematu wrócimy za chwilę. W poranku Karolina Lewicka będzie rozmawiać z Joanną Wichą. Prezydent Turcji Tayyip Recep Erdoğan, gospodarz szczytu NATO w Ankarze, poinformował, że rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem o współpracy turecko-amerykańskich przemysłów obronnych. W grę wchodzi budowa okrętów, m.in. fregat, okrętów podwodnych i korwet. Przywódca Turcji powiedział, że USA uchyliły znaczną część sankcji, którymi objęty był jej przemysł zbrojeniowy. Sędzia federalny w Nowym Jorku nakazał wypłacenie odszkodowania w wysokości ponad 5 milionów dolarów pisarce i publicystce E. Jean Carroll, zasądzonego w 2023 roku za napaść seksualną i pomówienia przez Donalda Trumpa. To wynik odrzucenia odwołania od wyroku przez Sąd Najwyższy. Trump już wcześniej zdeponował w sądzie środki na odszkodowanie. Według Carroll do napaści doszło w przebieralni w galerii handlowej w 1996 roku w Nowym Jorku. Niż Bernadetta powoli opuszcza Polskę. Wiatr nad morzem nie wieje już z siłą huraganu. Wichury niszczyły infrastrukturę przy plaży od Koszalina po Krynicę Morską.
W taki sposób nie widziałem morza.
I jeszcze się obawiamy, bo morze jak to morze jest po prostu nieobliczalne.
Mówili mieszkańcy Krynicy Morskiej. Z nadmorza wichury przeniosły się wieczorem na Warmię i Mazury. Najwięcej interwencji odnotowano w okolicach Olsztyna, Braniewa i Bartoszyc. Wezwania dotyczyły drzew poprzewracanych na drogi. Ewakuowano kilka harcerskich obozów. We wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, do tego burze miejscami w centrum oraz na wschodzie. Wieczorem na północnym wschodzie zacznie intensywnie padać, tam są alerty. Termometry pokażą dzisiaj najwyżej od 14 stopni na wschodzie oraz na Podhalu, około 20 w centrum, do 23 na zachodzie.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
W czwartkowym poranku nasz kolejny gość jest z nami Joanna Wicha, posłanka Nowej Lewicy, przewodnicząca Sejmowej Podkomisji do Spraw Zdrowia Publicznego. Dzień dobry, pani posłanko.
Dzień dobry państwu.
Za nami konferencja minister zdrowia. Wyglądała ona w ten sposób, że pani minister najpierw odczytała z kartki swoje oświadczenia, a potem odpowiadała na pytania dziennikarzy, razem zresztą między innymi z szefem NFZ-u. I w tym oświadczeniu powiedziała tak: bulwersują nas doniesienia o skali wynagrodzeń, nieprzejrzystych mechanizmach rozliczeń, bulwersują nas sytuacje, w których kontrakty i umowy wymykają się społecznemu poczuciu sprawiedliwości i racjonalności. I trochę ten fragment zabrzmiał tak w ustach pani minister, jakby pani minister odkrywała Amerykę, a to już zrobił Kolumb, tak? I że nagle dowiedziała się w czerwcu 2026 roku, że niektórzy lekarze zarabiają miliony. No to by źle świadczyło o resorcie zdrowia, że resort zdrowia nie wie, że tak się dzieje w ochronie zdrowia w Polsce.
No bardzo to było faktycznie niefortunne takie określenie. Ja myślę, że resort świetnie wie i pani ministra też świetnie wie. To tak jakoś to było rzeczywiście niedobrze sformułowane. A o tym, że wie, no chociażby wiadomo z tego, że już podczas rozmów trójstronnych, które były, no nie wiem, pół roku temu, jak były negocjowane płace minimalne i to, czy mają być podwyżki, czy nie mają być podwyżki, no to przecież już tam temat kontraktów i wysokich kontraktów był poruszany i nawet był taki moment, kiedy pani ministra była skłonna, z tego co mi wiadomo, już zrobić jakieś ruchy dotyczące tego, żeby wprowadzić widełki. Tak.
Też chciała zrobić pewne
I w którymś momencie się wycofała z tego, właściwie nie tłumacząc dlaczego. No chyba pod naciskiem po prostu, myślę, że środowiska, no nie wiem tego na pewno, ale pewnie lekarze nie pozwolili jej na to. No ale to też, jeśli nie przyszła z jakimiś rozwiązaniami takimi, które byłyby konkretne i faktycznie zabezpieczały, no i zarówno lekarzy, jeśli chodzi o zarobki, ale przede wszystkim pacjentów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i o tą dostępność do lekarza, no to trudno się dziwić, że był jakiś opór. Nie wiem tego, jakie były kulisy tego, ale umarło gdzieś w którymś momencie, więc to nie jest tak, że to jest coś nowego, poza tym no my jako...
Że wiedza ta spadła
nagle. Absolutnie tak? Nie, my też jako Lewica o tym od dawna mówimy, rozmawialiśmy o tym przy okazji zresztą dyskusji na temat podatku zdrowotnego, no że też jak rozmawiamy o tym, żeby te nakłady wzrosły na ochronę zdrowia, to też nie może być tak, żeby, nie wiem, połowa czy 3/4 tych nakładów na ochronę zdrowia poszła na płace. No, że tutaj trzeba to uregulować.
Dane wczoraj
uregulować.
Przywoływane, że to jest ponad 80% statystycznie rzecz ujmując, i to jest średnia, a preferowany odsetek to byłby około 60%, tak, żeby szpital wydawał na wynagrodzenia. 25 września ubiegłego roku Sejm, minister Sobierańska-Grenda mówi tak: chcemy przestać tylko mówić, a chcemy pokazać, że jesteśmy w stanie coś zrobić. Była wtedy szefową resortu od 2 miesięcy, podziękowała swoim zastępcom z nadania partii, odpolityczniła resort. Wczoraj mówiła, że umówiła się z panem premierem na określone priorytety i te priorytety są realizowane. Próbowała zadać kłam tej narracji, która pojawiła się w mediach, że skoro premier zlecił przygotowanie rekomendacji w piątek, to one powstały między piątkiem a wtorkiem, że to była praca zespołu od wielu miesięcy. Ale akurat we wtorek otrzymałam taką publikację. Priorytety Rady Ministrów, raport za pierwszy kwartał 26 roku, kredowy papier, piękne zdjęcia, wszyscy pogodni, uśmiechnięci. I jeden z tych trzech priorytetów minister zdrowia brzmi: zdrowy szpital, bezpieczny pacjent. I muszę to państwu przytoczyć, bo to jest coś w rodzaju bełkotu. Założenia reformy obejmują uelastycznienie i racjonalizację funkcjonowania państwowej sieci zabezpieczenia, wdrożenie rozwiązań umożliwiających konsolidację podmiotów leczniczych oraz wzmocnienie nadzoru podmiotów tworzących i realizujących programy naprawcze w ramach projektu. Przewidziano również dedykowane instrumenty wsparcia.
No.
Czy resort rozumie, co robi? Ja się zastanawiam po takiej publikacji.
Dosyć to było skomplikowane. Faktycznie rozumiem, że chodzi o tą konsolidację szpitali powiatowych.
Szpitali, wzmocnienie nadzoru nad nimi i modernizację, doposażenie, tak? Można znaczy, byłoby myślę, to napisać ktoś, prościej.
Tak, myślę, że jak ktoś trochę wie o tym, co tam się dzieje, no to sobie wytłumaczy. Natomiast tak zwykły obywatel, który nie wnika w pracę ministerstwa, no to pewnie by nie do końca zrozumiał.
Dobrze, to teraz pytanie, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o realizację tego istotnego priorytetu? Bo wczoraj kilkukrotnie pani minister podczas tej konferencji wracała do liczby uchwalonych aktów prawnych i w końcu nas poinformowała, że tych aktów było do tej pory przez 11 miesięcy 284. Tylko że ja się cały czas nie mogę dowiedzieć, co z tych aktów prawnych, prawie 300, wynika.
Pani redaktor, no trudno mi odpowiedzieć tak naprawdę na to pytanie, co z nich wynika. Myślę, że też kłopot polega na tym z Ministerstwem Zdrowia właśnie, że informuje o tym, że coś się zadziało, że coś zostało dobrze zrobione, no bo nie oszukujmy się, parę rzeczy fajnych jednak gdzieś tam po drodze się zadziało, chociażby środki z KPO na doposażenie szpitali, no które tam zostały jednak wprowadzone, wywalczone, ale my o tym nie wiemy, tak? Natomiast, znaczy jakby opinia publiczna nie jest informowana zupełnie o tym, co dobrego się w tej ochronie zdrowia dzieje. Natomiast no
jest
niestety...
Jest fiasko komunikacyjne, uważa pani,
absolutnie,
tak?
To znaczy ja uważam, no jest jakaś osoba, która powinna znaczy jest na pewno rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia. No ktoś, kto powinien...
Rzecznik prasowa, a właściwie
rzeczniczka prasowa. Tak,
no, była aktywna i mówiła tylko jedno pytanie. Państwo zobaczą, co się tutaj dzieje na tej konferencji prasowej.
Rola rzeczniczki powinna polegać właśnie na informowaniu zarówno o planach, jak i o tym, co zostało zrealizowane. Ja z mojej strony mogę tylko powiedzieć, że To, co rzeczywiście w tej całej sytuacji jest ważne, to, że cokolwiek w końcu pani ministra przyszła i przedstawiła. Natomiast to jest to cokolwiek, to znaczy to nie jest kompleksowa reforma ochrony zdrowia. Mnie tam zabrakło na przykład w ogóle jakiegokolwiek słowa na temat pielęgniarek, bo cały czas mówimy o tym, że jak uregulujemy płace w lekarzy, no to tu się bardzo nam wszystkim poprawi, no bo lekarz nie będzie pracował w kilku placówkach. To jest oczywiście bardzo ważne. Nie będzie przemęczony, zapewni bezpieczeństwo pacjentom.
Będzie w tym miejscu, w którym realnie
powinien być, a nie w kilku miejscach naraz. Natomiast, no i oczywiście natychmiast pojawia się pytanie o to, czy zapewnimy odpowiednią liczbę specjalistów, na przykład w szpitalach oddalonych od dużych ośrodków miejskich, Bo tego pomysłu, jakby ja tego nie, to nie wybrzmiało, ja tego nie usłyszałam.
To no, znaczy, ale rozumiem, że jak chce się konsolidować szpitale, no to też ma to zapobiec temu, że w tych rozmaitych szpitalach, których jest bardzo dużo, nie będzie specjalistów, tak?
No więc i też temu tego podbierania tych specjalistów, tak? Żeby po to tylko, żeby tej rywalizacji, tej konkurencji w publicznej ochronie zdrowia, takiej rynkowej konkurencji. I ja to wszystko oczywiście rozumiem, to jest okej, okay. Znaczy tak powinno być, to znaczy, no jeżeli mamy wyjść jakoś na prostą, to faktycznie trzeba te rzeczy uregulować. Natomiast nie ma mowy o pielęgniarkach, których, no ja muszę to powiedzieć, bo jestem pielęgniarką, no, których brakuje w systemie. Ja tam nie usłyszałam ani słowa, ani o tym, w jaki sposób zabezpieczymy opiekę ze strony pielęgniarek, dlatego że wiadomo jest od dawna, że średnia wieku pielęgniarki, co jest tam 53, 54, 56 lat, za chwilę one odejdą na emeryturę. I dlaczego one odejdą na tę emeryturę?
Ale nie było ani słowa, pani posłanko, bo afera Szpitala Południowego nie dotyczy pielęgniarek,
no tak, ale właśnie,
tylko dotyczy lekarza, ale który zarobił 1,5 miliona
tak
złotych
w rok. Pani redaktor, ale nie na tym polega reforma ochrony zdrowia, żeby reagować. No dobrze, ja wiem,
ale
że pani
resort
wie.
To wie?
Żeby reagować
resort
na
po prostu ratuje wizerunek. No to wróćmy do tego, co zaproponowano. Bo teraz pani powiedziała o tym, czego nie było i co pani zabrakło, ale jednak pewne rzeczy padły. Ograniczenie zarobków lekarzy na kontraktach do 240 zł brutto za godzinę. I w pewnym momencie, kiedy była już ta runda pytań dziennikarskich, to jeden z dziennikarzy zadał pytanie, no dobrze, a skoro tak, no to mamy lekarza, który przez 2 godziny wykonuje jakiś skomplikowany zabieg, super specjalistyczną operację, tam nawet jakiś przykład padł, przepraszam, nie pamiętam, nie znam się na medycynie. No i rozumiemy, że za ten skomplikowany zabieg on otrzymuje 480 zł brutto, tak? No to pewnie około 400 zł na rękę. I wtedy pani minister się nie odezwała, spojrzała z nadzieją na szefa NFZ-u, ów podjął rękawice i trochę wskoczył na takiego populistycznego konika, no przecież wszyscy chcemy tych limitów, żeby nie było tych lekarzy milionerów i tak dalej i tym podobne. Mhm. No i zastanawiam się, czy to jest pomysł? Czy to jest dobra stawka? Czy to nie jest dobra stawka?
Znaczy na pewno dobrym pomysłem jest uregulowanie tych płac, tak? Określenie jakiejś maksymalnej stawki godzinowej.
A nie 26 tysięcy za godzinę.
A nie 26 tysięcy za godzinę. Bo naprawdę, ja ciągle to powtarzam, ale muszę to powtórzyć, bo to jest tylko wycinek jakiś tych lekarzy, którzy tak zarabiają. I oni robią krzywdę naprawdę całemu środowisku, bo idzie taka opinia, że wszyscy lekarze tacy pazerni tak zarabiają te pieniądze. I to trzeba uregulować. Natomiast to, co tutaj pani redaktor powiedziała, powiem szczerze, ja w pierwszym momencie jakoś tak nie miałam takiej refleksji, bo też tego fragmentu nie usłyszałam, bo nie słyszałam całej konferencji, ale potem jak o tym pomyślałam, to rzeczywiście, no, ja jak mówiłam o tych zarobkach, w ogóle jak Lewica mówiła, to mówiliśmy o widełkach, ale też o tym, że jednak nie może tak być, że lekarz prosto na przykład po studiach będzie miał dokładnie taką samą stawkę godzinową. I
jak
nawet
wybitny
jeśli,
specjalista, tak?
Jak wybitny specjalista, nawet jeśli to będzie, nie wiem, 100 zł dla lekarza na początku kariery zawodowej, a dla drugiego te 240 tego specjalisty, dlatego że to jest naprawdę, znaczy to nie będzie sprzyjało temu, żeby lekarze się rozwijali, żeby się kształcili, żeby zdobywali jakieś szczególne właśnie umiejętności, no bo po co? Jeżeli będzie miał zarabiać dokładnie tyle samo, co ktoś, kto się nie kształci, nie poświęca swojego prywatnego czasu na dokształcanie, na zdobywanie kolejnych umiejętności, tak? No to w zasadzie zatrzymamy rozwój medycyny.
Będzie
no bo
jakaś różnica. Powiedzmy, że ten po studiach na kontrakcie dostaje 100 zł za godzinę, a ten wybitny specjalista te 240.
Ale to właśnie troszeczkę, no, prawdę tak mówiąc, jest mało.
Widełki
tak?
Takie szersze.
Troszkę
tak?
Szersze i jednak to trzeba się, myślę, że jak będzie to spotkanie dzisiaj z Naczelną Izbą Lekarską, to padnie, bo to jest niemożliwe, żeby to nie padło.
Ja jestem bardzo ciekawa reakcji Naczelnej Izby Lekarskiej,
no ja też.
Bo pamięta pani posłanko, że przecież w grudniu mieliśmy też wzmożenie dotyczące ochrony zdrowia, bo był szczyt zwołany przez Karola Nawrockiego na 5 grudnia, więc rząd postanowił prezydenta uprzedzić, zwołał swój szczyt na 4 grudnia i przedstawiciele NIL-u wtedy byli na obu spotkaniach i Łukasz Jankowski mówił wtedy tak, system sypie się od 20 lat, doszliśmy do momentu, w którym wiemy już nawet, kiedy się rozsypie całkowicie. Rok 25 będzie bardzo trudny, a w 26 w zasadzie niewydolność systemu będzie pełna, tak? Więc no to mamy teraz, pół roku minęło ponad, mamy kolejną dyskusję na temat ochrony zdrowia. Pytanie, czy za pół roku z panią posłanką nie spotkam się tutaj przed Bożym Narodzeniem, właśnie znowu będzie jakieś wzmożenie, znowu będziemy dyskutować.
No tak, jeśli chodzi o pana przewodniczącego, pana prezesa Jankowskiego, to też tak troszeczkę pan prezes no, nie jest jakby spójny w tym swoim przekazie, bo z jednej strony...
Chce pani powiedzieć, że broni interesów środowiska.
No bo z jednej strony mówi, że trzeba to rozwiązać, te problemy, że ta maksymalna stawka okej, że limit czasu pracy...
A z drugiej strony żaden rząd z lekarzami jeszcze nie wygrał.
Do tego właśnie pije i no troszkę to nie jest takie w porządku, tak? No bo albo się decydujemy na te reformy i jesteśmy w tym razem, to znaczy politycy i lekarze, bo jeżeli widzimy tą patologię, to powinniśmy nad tym problemem usiąść wspólnie i porozmawiać. No pan Jankowski często mówił, że pani ministra się nie chce spotkać, pan premier się nie chce spotkać.
No bo premier nie chce się spotkać.
Prezydent...
Poszła prośba do premiera o spotkanie,
się
premier odesłał do resortu zdrowia.
Marszałek Sejmu też się spotkał i tutaj akurat był wymieniony. No i znaczy my jesteśmy też otwarci jakby na tą rozmowę, na ten dialog ze swojej strony jako Lewica. Mamy swoje propozycje. Ja się cieszę, że część tych propozycji no właściwie została przedstawiona przez panią ministrę, bo zarówno ta maksymalna stawka, która jednak wymaga pewnego pochylenia się i tak, korekty. Limit czasu pracy, no bo tutaj ta sprawa dotycząca pracy pół etatu przynajmniej w publicznej ochronie zdrowia i nie więcej niż dwa etaty w prywatnych całości.
Tak. I to jest zgoda dyrektora szpitala, w którym lekarz byłby zatrudniony na podjęcie innej pracy w innym miejscu.
Tak, z tą zgodą tego dyrektora, to ja też powiem szczerze, trochę że to mi będzie... to zgrzyta.
A nie, a ja myślę, że... Znaczy,
z jednej strony
zgrzyta.
Jest to dobrze, bo będzie wiadomo, że ten grafik będzie
takie,
bezpieczny.
Takie pozorne takie
ale może to będzie takie...
Tak.
Ale właśnie nie wiem, nie jestem... bo to trochę jak w szkole. No, ma się pan dyrektor zgodzić na to,
pan
że...
Pan dyrektor się zgodzi.
No pewnie się zgodzi, dobrze. No to już zostawmy tego dyrektora. A właśnie, jak jesteśmy przy dyrektorach, bo ja chciałabym,
Ostatnie słowo.
Bo tak, mówimy o zarobkach lekarzy, często też się mówi o zarobkach pielęgniarek, ale a co z dyrektorami szpitali?
A oni też dużo zarabiają?
Bardzo dużo zarabiają.
Co to znaczy bardzo dużo?
Nie potrafię teraz kwoty powiedzieć, ale wiem, że taki na przykład dyrektorzy szpitali potrafią być dyrektorami w szpitali w różnych też placówkach. Więc jeżeli... Bierzemy się za lekarzy, powiem kolokwialnie,
za dyrektorów,
to,
tak?
to trzeba też się przyjrzeć, bo jak przykład ma iść z góry, tutaj stanę w obronie środowiska medyków, tak, pracujących na oddziale, to jak jeżeli przykład ma iść z góry, to no, niech dyrektorzy też się wykażą tym, że jednak są w stanie zarządzać na przykład trzema placówkami jednocześnie za dość duże pieniądze.
Joanna Wicha, posłanka Nowej Lewicy i przewodnicząca Sejmowej Podkomisji do Spraw Zdrowia Publicznego. Dziękuję pani posłanko za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Paweł Zalewski, wiceszef MON, będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.